Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Mojego gościa nie trzeba przedstawiać. Wspaniały człowiek, profesjonalny menadżer, autorytet w bankowości, pan prezes Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Bank Polski. Proszę Państwa, SGH charakteryzuje się tym, że spełnia marzenia osób dla SGH najważniejszych. Od wczoraj pan prezes jest dla nas bardzo, bardzo ważny, bo dostał naszą nagrodę gospodarczą SGH i dziękuję za przyjęcie tej nagrody. To jest dla nas duże wyróżnienie, że zechciał pan prezes przyjąć tą nagrodę. I odbierając nagrodę, wspomniał pan prezes, że jednym takim małym marzeniem jest otrzymanie krawatu SGH. Wobec tego spełniam to marzenie i przekazuję krawat SGH, żeby pan prezes go mógł nosić.
Dziękuję bardzo.
Panie prezesie, ja wiem, że pan nie lubi mówić o sobie, ale tak jak wczoraj powiedziałem, my wręczamy nagrodę człowiekowi, czyli Zbigniewowi Jagiełło, a niekoniecznie prezesowi PKO Bank Polski. Dlatego też chciałbym z panem prezesem porozmawiać właśnie o panu jako o człowieku, jako o profesjonalnym menadżerze, no i jako o autorytecie w bankowości. Pierwsze pytanie pan zna, tylko pierwsze, bo nie ustalaliśmy pytań, a pierwsze pytanie, dlaczego pan prezes nie został piłkarzem?
Na pewno dlatego, że moje umiejętności piłkarskie były poniżej takich, można powiedzieć, ówczesnych standardów. Byli po prostu lepsi. No i wydaje mi się, że każdy też z nas, tak mogę powiedzieć, no stara się poszukać takiej roli swojej w życiu, w której czuje się najlepiej. Ja zawsze, gdy spotykam się z młodymi ludźmi, studentami, oni się pytają właśnie, jaką wybrać drogę, co robić, no to ja im mówię, żeby w życiu zawodowym mieli dwie rzeczy. Pierwsze, żeby robili to, co lubią, bo jak się robi to, co się lubi, no to wówczas nie ma 8-godzinnego dnia pracy, jest zaangażowanie, pasja, poszukiwanie rozwiązań. To jest jakby pierwsza taka ważna rzecz, żeby robić to, co się lubi. A druga, niezmiernie również ważna, żeby dobrze za to płacili. I teraz jest tak, że ta druga według mnie nie jest możliwa bez pierwszej, bo jeżeli jest się w pracy z musu, nawet jak dobrze płacą, bo gdy jest start kariery zawodowej, no to w różnych branżach są różne płace. No i czasami młodzi ludzie popełniają taki błąd polegający na tym, że idę, bo tam jest 1000-2000 złotych więcej, prawda, przychodzą do pracy i są niezadowoleni, bo nie robią tego, co lubią, prawda, czyli nie mają tej pasji w sobie. No i po pewnym czasie się jakby wypalają, stracili czas, muszą poszukiwać nowej drogi. Stąd, gdy ja myślę o sobie, właśnie dlaczego jestem tu, gdzie jestem, to zawsze robiłem to samo. Zawsze robiłem to samo, tylko w różnych, że tak się wyrażę, wyzwaniach. Zajmowałem się organizacją pracy ludzi, motywowaniem, zachęcaniem, łagodzeniem konfliktów, rozumieniem drugich stron i obojętnie, czy to była, powiedzmy, grupa w szkole, zespół sportowy czy innego rodzaju działalności, no zawsze okazywało się, że patrzę, że możemy więcej osiągnąć współpracując. Teraz też po latach, no bo jestem już, że tak się wyrażę, w dojrzałym wieku, to moje spostrzeżenie na temat nas Polaków jest takie, że kultura organizacyjna, czy to państwa, czy to firm, jest jedną z naszych słabszych stron, której poprawa, i to nie jest możliwe na rozkaz, prawda, zadekretowanie, to jest stała, powiedzmy, praca na różnych szczeblach, no może poprawić naszą pozycję konkurencyjną, ponieważ każdy kraj ma jakąś swoją pozycję, firma, szkoły, prawda, no my, państwo się rankujecie z innymi uczelniami ekonomicznymi, rankujecie się z innymi uczelniami ogólnymi, prawda? No i ten element właśnie takiej rywalizacji zmobilizuje do tego, żeby osiągać zakładane cele, a tak jak powiedziałem, właśnie te cele nie są możliwe bez takiej poszukiwania szeroko rozumianej wspólnoty w działaniu. I właśnie tak jak cofam się w swojej, powiedzmy, historii osobistej, no to zawsze robiłem to, co robię do tej pory i lubię to. Po prostu lubię tą pracę, kiedy widzę, że wysiłek wielu osób jest sumarycznie lepszy niż każde zsumowane indywidualne osiągnięcia. A jeszcze dodam, jeżeli chodzi o to piłkarstwo, to uczestniczyłem w takim meczu piłkarskim jako młodszy junior Granitu Strzelin. To jest takie małe miasteczko, Strzelin, takie małe miasteczko 35 km od Wrocławia, bo tam chodziłem do szkoły podstawowej, do liceum. No i grałem w takim meczu, w którym Granit Strzelin przegrał z ówczesnym ważnym klubem i teraz obecnie również w Polsce, Śląskiem Wrocław, młodszymi juniorami. No w takim, powiedzmy, wyniku bodajże 2-6 czy coś w tym stylu. No i w drużynie Śląska Wrocław grał taki piłkarz, teraz właśnie wypadło mi jego nazwisko z głowy, on później był reprezentantem Polski, trenerem, Ryszard Tarasiewicz. No i on strzelił 3 bramki, no i było widać różnicę, prawda, że ja takich umiejętności nie mam. W związku z tym powinienem wybrać inną drogę, no i ona zaprowadziła mnie tutaj, żeby podziękować Państwu za tą nagrodę, bo byłem zaskoczony, gdy Pan Rektor do mnie zadzwonił. Ja nie planowałem przyjazdu do Karpacza, ponieważ chciałem sobie zrobić przerwę, wykorzystując ten lęk pandemiczny, żeby nie przyjeżdżać na mając usprawiedliwienie, że nie przyjeżdżam, bo jest pandemia i troszeczkę jakby odpocznę od tych ciekawych, ważnych spotkań podczas różnego rodzaju konferencji. No i wówczas, kiedy otrzymałem tą informację, to strasznie się ucieszyłem, ponieważ...
Potwierdzam.
Tak. Nie, ponieważ no, Państwa uczelnia jest najważniejszą uczelnią ekonomiczną w Polsce, jest prestiżowa. Ja zresztą no, mam przyjaciół, z którymi współpracuję i w zarządzie banku, na innej niwie, no bo tutaj jesteśmy w Karpaczu, 30 parę kilometrów stąd jest Jelenia Góra, stąd z tej Jeleniej Góry Paweł Borys trafił do Szkoły Głównej Handlowej do Warszawy, prawda, i ponad 10 lat temu, jak go spotkałem na swojej drodze zawodowej, i no, genialny, wspaniały, powiedzmy, ekspert, menadżer. Także że cieszę się z takiej możliwości. Jeżeli Pan Rektor nie zada mi żadnego pytania, będę mówił
nie,
dalej.
Zadam. Dziękujemy za bardzo miłe słowa na temat naszej uczelni. A w tej chwili za jakim klubem Pan Prezes kibicuje? Ja będę ciągnął te sprawy takie mniej znane o Panu
Prezesie. Jeszcze Państwu opowiem właśnie o takim upokarzającym doświadczeniu piłkarskim, polegającym na tym, że był rok chyba 80 albo 81, właśnie powoli kończyłem moją karierę piłkarską i pojechałem z kolegami na mecz do Wrocławia. Właśnie Śląsk-Wrocław grał z Ruchem Chorzów. To była chyba ostatnia kolejka ligi i Ruch Chorzów musiał we Wrocławiu wygrać, żeby zostać mistrzem Polski. No i do przerwy wynik 0-0, prawda? I tak jak w tym piłkarskim pokerze, rozpoczyna się druga połowa. Ich najlepszy gracz bierze piłkę gdzieś w połowie boiska i biegnie w kierunku bramki Śląska i wszyscy się rozstępują. Wszyscy się rozstępują, bramkarz nawet właśnie upada dużo wcześniej niż powinien, prawda? On strzela gola, no, gwizdy na stadionie, ludzie wychodzą. No i wtedy też tak zobaczyłem na własne oczy taką no, wielką nieuczciwość, no, bo takie, powiedzmy, złe sędziowanie, czasami wynikające no, z normalnych błędów ludzkich, a czasami wypaczane przez nieuczciwość sędziego, no, też jest jakąś normą w tych czasach, w których ja grałem, bo pamiętam to, jak grałem, właśnie wygrywaliśmy, no i pytaliśmy się sędziego, kiedy skończy się mecz, bo już 10 minut później, on mówił, dopóki oni nie zremisują. Nie?
No, To właśnie wiadomość z ostatniej chwili. Agenci CBA weszli do Polskiego Związku Piłki Nożnej w dniu dzisiejszym. Okay. Panie prezesie, to wróćmy do lat 80., bo to były lata bardzo ciekawe i tutaj pan prezes też odegrał bardzo ważną rolę w ruchu opozycyjnym. Jakby pan prezes zechciał nam opowiedzieć, a też skoncentrować, jakie doświadczenia z tamtego okresu pan wykorzystuje do dzisiaj.
Proszę państwa, parę lat temu miałem spotkanie na innej uczelni niż SGH ze studentami. No i chciałem siebie przedstawić jako człowieka i mówię, że dla mnie takim ważnym rokiem był rok 1980. No i patrzę na nich, czy oni wiedzą, co się stało w roku 80, no bo taka technika, żeby oni powiedzieli tak, ważne i tak dalej, żeby się zaprzyjaźnić z tym audytorium. No i patrzę, że oni patrzą na mnie jak na kosmitę, prawda, rok 1980. No i mówię, czy państwo wiedzą, co się zdarzyło w roku 1980 w Polsce? No, ktoś zadaje pytanie, w jakim miesiącu? Prawda, no to ja mówię w sierpniu. No i niestety młodzi ludzie nie wiedzieli, no, albo się wstydzili, a raczej nie wiedzieli, co powiedzieć. No, ja miałem wówczas 16 lat, to jest wiek, gdzie człowiek ma, budzą się różnego rodzaju namiętności, no i zakochałem się w tej Solidarności, która wówczas powstała, prawda? W związku z tym bardzo przeżyłem ten stan wojenny i tą sytuację, która się zdarzyła. No i wówczas z koleżankami, kolegami w naszym liceum, tam poznawaliśmy innych ludzi, no postanowiliśmy coś robić. No i to mnie zaprowadziło później, jak już zostałem studentem Politechniki Wrocławskiej, do organizacji Solidarność Walcząca. No i tam zrobiłem karierę, dlatego że jestem pracowity i punktualny, i zdyscyplinowany. W tym sensie, że jeżeli inni zawodzili, no to ja robiłem tam różne rzeczy, drukowałem, roznosiłem i tak dalej, i tak dalej. No i w związku z tym, no ale okazało się, że jestem istotnym ogniwem tej organizacji, no bo nie zawodzę. I to tylko tyle, natomiast...
I tak zostało do tej pory.
Nie, i to jest czasami jest to wada. Czasami jest to wada, prawda, że czasami ja już jako dojrzały człowiek zwracam na to uwagę, zwłaszcza szefom i dyrektorom, że twoim zadaniem nie jest wykonywanie pracy za twoich podwładnych, i robisz to, bo mówisz, że zrobisz to lepiej, to znaczy, że jesteś złym menadżerem. Ty musisz doprowadzić do tego, żeby te osoby, które z tobą pracują, na swoich stanowiskach były lepsze od ciebie, a jeżeli nie są w stanie, no to musisz znaleźć na zewnątrz takich, którzy to zrobią. To taka konkluzja, natomiast jeszcze wracając do lat 80., to chciałem powiedzieć, że ja wówczas nic nie miałem, w zasadzie nic nie mogłem stracić. W tym sensie, że nie miałem żadnej kariery zawodowej, nie myślałem o przyszłości w takim sensie, jak się dzisiaj myśli. No i gdy pytają się mnie właśnie, gdy są takie pytania, czy było ciężko, to mówię, było lekko, bo nie było kredytów. Prawda? Nie miałem żadnego kredytu, nie musiałem go spłacać. Prawda? Czego się bałem? Takiej beznadziejności, która zresztą chyba była domeną osób, które żyły w tym czasie, no, że to się nigdy nie skończy. No i taka nasza praca, ludzie uciekali właśnie w takie drobne kariery zawodowe, prace naukowe, zwłaszcza, że ja obracałem się w takim środowisku Politechniki Wrocławskiej, gdzie właśnie doktorzy, profesorowie, prawda, ja student, no i oni właśnie, zresztą pamiętam takiego wybitnego doktora, który później wyjechał i został cenionym profesorem w Stanach Zjednoczonych w zakresie nauk biologicznych. No i on mówi, że my tutaj, powiedzmy, mieszamy tam różnego rodzaju odczynniki, żeby drukować, żeby zrobić farbę, prawda, a tam ludzie na świecie zajmują się komórkami, tworzą różnego rodzaju procesory, to marnujemy czas. No zresztą, gdy popatrzymy z takiej dłuższej perspektywy na te lata 80., no to jest zmarnowana dekada dla Polski i Polaków, prawda, w tym sensie, że jakby została zamknięta lodówka, i po 10 latach ją otworzono, no i co się stało z tymi rzeczami, które były w lodówce? One są nieświeże, prawda? Przenośni trzeba je wyrzucić, no my musieliśmy odświeżyć się, następnie właśnie przejść przez ten szok lat 90. jako społeczeństwo i dopiero tak w XXI wieku, wydaje mi się, dostaliśmy takiego nowego ducha, też te elementy dotyczące wejścia, no, wrócenia na zachód, prawda, ten mityczny, cywilizacyjny, czyli wejście Polski do Unii Europejskiej. To są takie rzeczy, które dały nam nowego ducha i mam nadzieję, że właśnie następna dekada, bo mamy już dwie dekady XXI wieku, następna dekada, no, będzie również takim fantastycznym czasem dla Polski i Polaków, polskich naukowców, uniwersytetów.
Student Politechniki Wrocławskiej i potem bankowiec.
Nie. To jest tak, że jeszcze jeden taki aspekt, który może jest ważny, gdy patrzę na siebie z takiej perspektywy, że ja uważam się za samouka, który miał szczęście spotykać fantastycznych nauczycieli. Ten element nauczycieli, mistrzów jest słabo w Polsce sprzedawany, użyję takiego języka, w tym sensie, że jeżeli młodzi ludzie trafiają na dobrych nauczycieli, to mogą stać się lepsi, mogą zostać zainspirowani. Ja miałem takie szczęście, że właśnie i w szkole 1-4, takiej małej wiejskiej, było wspaniałe małżeństwo nauczycieli, którzy uczyli nas, dzieci z dwóch wiosek, bo taka była szkoła. Następnie w klasach 5-8, gdy chodziłem do Strzelina, to miałem fantastyczną nauczycielkę matematyki, panią Barbarę Optołowicz, do dzisiaj pamiętam jej imię i nazwisko, panią Eugenię Drost, która była nauczycielką historii. I pamiętam taki element, gdy kończyliśmy 8 klasę, no i właśnie gdzie kto pójdzie do szkoły. W Strzelinie były 3 takie ośrodki, do których można było pójść do szkoły, czyli szkoła zawodowa, która się cieszyła, samochodowa szkoła zawodowa, która się cieszyła największym, plus technikum, która się cieszyła największym zainteresowaniem wśród chłopców, technikum rolnicze oraz liceum. W związku z tym, że ja nie miałem w mojej rodzinie żadnych takich doświadczeń naukowych, no to wydawało się, że podzielę taki los, no, że pójdę do technikum, bo jeszcze w tym czasie też było takie stwierdzenie, nie wiem, czy państwo, mężczyźni zwłaszcza, że chłopak bez zawodu, prawda, bo po liceum nie ma żadnego zawodu, no to taki, powiedzmy, nie wiadomo do czego, prawda. I pamiętam, że te panie bardzo mnie nakłaniały, żebym poszedł do liceum. Moi rodzice, fantastyczni ludzie, powiedzieli, no, że idź gdzie chcesz, prawda, zwłaszcza, że ja się dobrze uczyłem. No i chciałem pójść do tego liceum, do klasy ogólnokształcącej, no bo wydawało mi się, że jest człowiekiem renesansu, prawda, że wszystkie rzeczy mnie interesują. Ale one mówiły, nie, to jest iść do matwizu, to jest taki, powiedzmy, najlepszy kierunek w liceum, no i poszedłem do tego matwizu.
To tak jak ja.
O. I wówczas, nie wiem, czy pan rektor, wówczas jako chłopiec, zakochał się w kalejdoskopie matematycznym Hugo Steinhausa.
Nie, ja w dziewczynach się
zakochałem. No właśnie. Stąd ja jestem w banku.
A ja w uczelni, właśnie, tak.
To tak sobie wracając do takich pewnych historii. I gdy kończyłem, w ogóle jest tak, że gdy szedłem znowu właśnie w liceum, szukałem swojej drogi życiowej, to miałem też bardzo fajnego fizyka, który był takim też typem sportowca i my z nim jako chłopcy graliśmy tam w siatkówkę, robiliśmy różne takie ćwiczenia gimnastyczne. Wówczas mogłem zrobić tego takiego fikołka w powietrzu, bo dzisiaj już ze względów wagowych, prawda, nie będę próbował. No i znowu właśnie, gdzie na jakąś uczelnię iść i dwie właśnie rzeczy. Pierwsze, że zakochałem się w dziewczynie, która wybrała Politechnikę Wrocławską. No i też ten nauczyciel mówi, bo myślałem wówczas, żeby pójść na Akademię Wychowania Fizycznego i zostać trenerem. I on mówi, przepraszam, jeżeli ktoś kończył Akademię Fizyczną.
Moja żona kończyła.
Tak, no i on mówił, fizolem zawsze możesz zostać, iść na Politechnikę. No i to była znowu taka mądra rada, którą wykorzystałem. Wówczas też dyrektor ufundował mi i koledze taką możliwość, że poszedłem na taki kurs przygotowawczy na Politechnikę, bo nasze liceum fajne, ale no jego, powiedzmy, poziom w stosunku do wrocławskich był słabszy. To mówię to w takim kontekście, że ten kurs przygotowawczy nam pomógł, prawda? Ja i kolega, on dostał się na elektronikę, a ja dostałem się na Wydział Informatyki i Zarządzania. No i słuchajcie, jeszcze zrobiłem coś takiego, co dzisiaj, no znowu jest takim darem losu. Pisałem pracę o sztucznej inteligencji. prawda? AI, Artificial Intelligence, no wówczas taka niszowa jakaś rzecz, osoby, które nie chciały się zajmować hardwarem, softwarem, prawda, tak jak ja, wybrałem coś, co po latach okazuje się, że było znowu takim strzałem w dziesiątkę i gdy dzisiaj odbywają się dyskusje dotyczące sztucznej inteligencji, no to ja już zajmowałem się tym 30 parę lat temu, prawda? To taka perspektywa. Ale wówczas zdarzył się rok ten 89, 90. Ulga, że się to skończyło, prawda? Że nie będę musiał zostać zawodowym opozycjonistą, że będę mógł zacząć normalne życie. No i tak jak wówczas młodzi Polacy szukałem swojej drogi w biznesie, prowadziłem firmę, której było w pewnym momencie odpowiedzialność za 20 osób i to był najbardziej taki uczący się z punktu widzenia gospodarki okres w moim życiu. Później to już wszystko było łatwiej. W tym sensie, że taki stąd mój taki wielki szacunek dla przedsiębiorców, właśnie tych mikro, ponieważ tam jest nieustanna walka o to, że na papierze mam zysk, a w kieszeni mam pieniędzy, prawda? A trzeba płacić różnego rodzaju daniny. Ja nie mam pieniędzy, zwłaszcza w stosunku do tych ludzi, no, którzy oczekują wypłaty w odpowiednim czasie. No i jest tak, że nie mogliśmy osiągnąć takiego, można powiedzieć, przeskoku, o którym też wczoraj podczas jednego z wykładów czy spotkań panelu mówiłem, w tym sensie, że w Polsce mamy za mało dużych firm o obrotach powyżej miliarda złotych. I gdyby na przykład Szkoła Główna Handlowa była zainteresowana jakimś badaniem w tym zakresie, to chętnie wesprę finansowo.
O, to prawda? Już bierzemy.
Dlaczego o tym mówię? No bo ten element za słabo się przebija w debacie publicznej. W tym sensie, że my potrzebujemy i tutaj też możemy posiłkować się takim przedsiębiorcą z Wrocławia, Krzysztofem Domarackim, właścicielem firmy Selena, który właśnie też podczas różnych dyskusji pokazywał swoje wyliczenia, bo on oprócz tej takiej działalności zarabiania pieniędzy no ma też szerokie horyzonty dotyczące gospodarki, społeczeństwa, no i w ogóle życia. No i on właśnie natknął mnie tą informacją, że potrzebujemy w Polsce 200 firm obrotach dodatkowo, powyżej miliarda złotych i to wynika z jego analiz dotyczących struktury gospodarek innych krajów, że u nas po prostu mamy morze małych firm, później właśnie jest ta pustka, że jest niewiele tych firm, no i później różnego rodzaju takie konglomeraty, które wyszły jako efekt uboczny prywatyzacji lub nieprywatyzacji, w tym sensie, że pozostały w pewnego rodzaju niszach, monopolizując te nisze, no i tam funkcjonują. No i nie mając tych perspektyw, ten zespół, w którym współpracowałem, wykruszał się, w tym sensie, że rozmawiając właśnie, co robić, no uznaliśmy, że jednak być może warto pójść do dużych korporacji, no i tam, powiedzmy, uczyć się różnych rzeczy. Nie będę tutaj zdradzał imion kolegów, którzy ze mną wówczas pracowali, ale oni również zrobili kariery, prawda? Są prezesami innych instytucji. Ja wówczas wysyłałem CV różnego rodzaju. No i przeczytałem w gazecie Rzeczpospolita, że będzie tworzone Biuro Usług Finansowych Pionier, pierwsze polskie towarzystwo funduszy powierniczych we Wrocławiu. Nie znałem się na funduszach powierniczych, nie wiedziałem, co to jest, ale wysłałem swoje CV zainteresowanie. Szczęśliwie znowu właśnie konsultantka, bo to była pani, która robiła taki pierwszy nabór, wyselekcjonowała mnie. No i w drugim, powiedzmy, czy trzecim rzucie, bo później było jeszcze drugie spotkanie, a trzecie najważniejsze spotkanie było takie, że miałem przyjechać do Warszawy na Stawki 2, gdzie była ówczesna siedziba Pioniera i spotkać się z wiceprezesem firmy, Amerykaninem Bobem Sassem. No i myślę sobie, o czym będziemy tu rozmawiali, prawda? No to jest tak, że ja się nie znam na tych funduszach, nie było wówczas internetu, że można było wygooglać te rzeczy, prawda? Nic na ten temat nie ma oprócz tych artykułów w prasie, które mówią tam, że wzrosły aktywa, spadły, prawda, i tak dalej. Jakiś prospekt informacyjny, który jest trudno zrozumiały. No i pomyślałem sobie, że będę mówił o Christmas time, bo to było czas przed Bożym Narodzeniem. No i akurat jak przyjechałem, to tam właśnie w oknie tak pięknie ten śnieg padał, prawda? No i miałem bardzo taką sympatyczną rozmowę z Bobem, bo później właśnie zostaliśmy przyjaciółmi. No i zostałem przez niego zatrudniony. Pracowałem sobie w tym Pionierze we Wrocławiu. Nastąpiła zmiana Amerykanów, którzy tutaj pracowali. I jakby robiono różnego rodzaju spotkania. Ja się zgłaszałem z różnego rodzaju pomysłami, że można to poprawić, to zmienić. I taki mój przełożony mówi do mnie: Zbyszek, słuchaj, to ty tak się zgłaszasz z tymi pomysłami, zgłaszasz. No, widzisz, że cię tutaj nie słuchają. Jak mi powiesz, co chciałbyś właśnie usprawnić, to ja staram się to przepchnąć przez organizację. No i pomyślałem sobie, że mój czas się kończy w tej organizacji, prawda? I znowu taka sytuacja książkowa, prawda? Czytam ogłoszenie w gazecie, że będzie tworzone drugie albo trzecie towarzystwo funduszy powierniczych w Polsce, tworzone przez Bank Pekao, Bank Państwowy wówczas, i Bank Szwajcarski Credit Suisse. I że poszukują głównego księgowego funduszy oraz doradcę inwestycyjnego. Ja nie byłem ani księgowym, ani doradcą. To też opowiadam tą historię młodym ludziom, żeby się, jak się mówi, nie szufladkowali. Napisałem po prostu pismo, że mam doświadczenie, specjalizuję się w sprzedaży, marketingu, organizacji itd., itd. No i zostałem zaproszony na spotkanie przez osobę, która została takim, powiedzmy, była szefem firmy w organizacji, Colinem Hornem. No i tam jemy jakiś taki, powiedzmy, skromny lunch. No i tam opowiadam temu Colinowi właśnie o tych doświadczeniach, bo w stosunku do niego ja już miałem półtoraroczne doświadczenie w funduszach, a on miał zerowe, prawda, aczkolwiek był osobą, która rozumiała rynek finansowy. No i ten Colin Horn pyta się mnie, co on ma zrobić, żeby odnieść sukces. No i ja popatrzyłem na niego i mówię: hire me. No i on się roześmiał, prawda, no i mnie zatrudnił. No i zrobił dobrą rzecz, prawda, później zostałem w tej firmie wiceprezesem, później następnie wróciłem do tego Pioniera i zostałem prezesem Pioniera, który się połączył z wówczas UniCredit, kupił Pioniera amerykańskiego, był właścicielem banku Pekao S.A., byłem prezesem właśnie takich dwóch firm, bo one działały łącznie, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych i firmy Asset Management.
Panie prezesie, jeszcze muszę zadać jedno pytanie, a czas się kończy. Receptę na to, że pan prezes jest tyle lat prezesem Pekao, Bank Polski, to jest duży sukces. I jak pan to zrobił?
To jest znowu historia, że spotykam dobrych ludzi. To jest tak, że miałem, bo mam już czwartego przewodniczącego Rady Nadzorczej, wszyscy to są dobrzy ludzie. Niezależnie od ich profesji, którą, powiedzmy, wykonują, to byli dobrzy ludzie. I jakoś tak jest tak, że ja potrafię z tymi dobrymi ludźmi tworzyć dobre rzeczy. No i to jest taka, można powiedzieć, historia. A to, że też przeszedłem przez oko cyklonu, no to też jest taki element właśnie, żeby czasami ustąpić, czasami poczekać, prawda. Ja też zresztą, pracując z kolegami, koleżankami nad transformacją banku, używam takiego sformułowania i tłumaczę im, co to znaczy. Nie za szybko, nie za wolno. Nie za szybko, bo my mamy, powiedzmy, duże aktywa w postaci starszych klientów i za szybka zmiana no, może ich zrazić do banku. A nie za wolno, żeby nie zniechęcić do nas młodych klientów, którzy poszukują nowości, czasami wodotrysków. I to się udaje w tym sensie, że ja jestem tym, który nadaje tempo, bo są różne, powiedzmy, siły w organizacji, jedne, które właśnie, że szybciej, więcej, to muszę ich temperować, że spokojnie. No i tacy, że po co mamy się zmieniać, prawda, jak jest dobrze. No to muszę ich troszeczkę wyrywać z tej strefy komfortu i tłumaczyć, dlaczego powinniśmy zrobić krok, dwa, trzy naprzód. I to się udaje. To są te elementy, o których mówiłem, że te moje zdolności organizacyjne, one się, że tak się wyrażę, kształtowały w boju przez całe życie. To też jest też taki element, gdy spotykam ludzi, którzy chodzą, na przykład, że pierwsze studia, które mają, to są, jest Wydział Zarządzania, prawda? Studia z zarządzania. I to jest taki problem, który ja mam mentalnie w sobie, że ktoś skończył studia z zarządzania, jak on pracę powinien wykonywać? Panie rektorze, jaką pracę powinien taka osoba wykonywać?
Znaczy ja uważam, że w ogóle ogólny kierunek zarządzania to jest za mało, ale na przykład tak jak my wprowadziliśmy kierunek zarządzania projektami, czy HR Business Partner, teraz mamy nowy kierunek. To są właśnie te dobre...
HR Business Partner, tak?
Te dobre to kierunki, które prosiłbym,
żeby zapłacić mi za to, bo HR Business Partner w PKO Banku Polskim jest od 8 lat. Czy mam licencja poetyka na to?
Oczywiście zapłacimy. To ostatnie pytanie, bo czas się skończył, ale jeszcze bym chciał zadać to pytanie, bo słuchają nas na pewno nasi studenci. Jaką taką radę by pan udzielił naszym studentom, żeby odnieśli taki sukces jak pan prezes?
Po pierwsze to, co mówiłem na początku, żeby starać się w życiu, zwłaszcza na początku, bo to jest ważne, żeby robić to, co się lubi. A pieniądze przyjdą z czasem, bo jeżeli od razu nastawiamy się, że szukamy właśnie branży takiej, że najlepiej płacą w tej chwili takim i takim. Nie lubię tego, prawda, ale pójdę, bo tam otrzymam 1000 zł więcej. Ja nie wiem, jak w tej chwili jest średnia, gdy startują absolwenci SGH,
bardzo dobra średnia.
Bardzo dobra, tak? Bardzo dobra, ale jako, że tak się wyrażę, szef banku, to dokładnie ile?
Dokładnie ile? No to jest nawet do 7000.
Okej, okay, no to właśnie. No to jeżeli ktoś...
Ale tu pan rektor Rocki najlepiej wie. 6,5, no to niewiele się pomyliłem.
No to super, no to właśnie mówię w tym sensie, że plus minus te 6,5, prawda, żeby wybrać to, co lubię. W tym sensie, że wówczas szybko będę mógł robić karierę. Druga ważna rzecz, którą ja przez przypadek się natknąłem, a też mówię o tym, żeby to robić, czyli wybierać branże, które są w tej chwili na starcie. Tam nie ma hierarchii, nie ma ekspertów, jest ta zasada 10 000 godzin, prawda, kto się szybciej uczy. Dlaczego zrobiłem karierę w branży funduszy powierniczych? Ponieważ ona wówczas startowała, było może ze 100 ludzi w Polsce, którzy to rozumieli. Po 2-3 latach byłem pewnie w pierwszej dziesiątce tych osób, które najlepiej rozumiały ten biznes. No i teraz właśnie, jak pamiętam, rozmawiałem, telefony komórkowe, prawda? Bankowość mobilna, sztuczna inteligencja. Tam nie ma ekspertów, prawda? To jest tak, i też modeli biznesowych, które pokazują, jak zarabiać pieniądze, jak osiągać sukcesy, to warto wybierać takie właśnie branże, które dopiero startują.
Czyli tak? Strategia być jak najpierwszym. Dziękuję bardzo panu prezesowi. Jeszcze raz gratuluję Nagrody Gospodarczej SGH. Bardzo z tego się cieszymy. No i zawsze nasze drzwi są otwarte dla pana prezesa.
Dziękuję bardzo państwu.